gdyby przyszła kobieta w pogodę w południe, no największy skwar, jak ktoś był w Ziemi Świętej, to wie, że tak się nie postępuje. Wszyscy odpoczywają, jest siesta, szuka się cienia raczej, odpoczynku. Z morderczy upał. Ona jednak przyszła na środek pustyni właśnie wtedy. Można sobie zapytać, dlaczego? Właśnie, by nikogo nie spotkać. Chciała mimo spojrzeń i wyzwisk kobiet z miasteczka, które przychodziły po wodę wcześnie rano. Co miały jej wygadywać? Rozwiązłość. Miała bowiem 5 mężów, a ten, którego ma teraz, nie jest jej mężem. I ta kobieta, która ma negatywny obraz samej siebie, nosi w sobie głębokie poczucie winy, niegodności jakiejś i pewność, że nikt nigdy naprawdę jej nie pokocha. Czuje się odrzucona przez swoich po prostu. I do tego dochodzi jeszcze, że ci swoi właśnie Samarytanie byli z kolei odrzuceni przez Żydów. Od 8 wieku panowała między nimi nienawiść. Gdy chciano Jezusa obrazić, to mówiono o nim, że jest Samarytaninem. Mówiąc w ten sposób, przecież niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem, jesteś opętany przez złego ducha. Samarytanie zamieszkiwali środkową część Ziemi Świętej, teren między Galileą a Judeą, byli potomkami pogańskich ludów, które sprowadzono z Mezopotamii po wygnaniu Izraelitów do Babilonii oraz Żydów, których ominęła ta deportacja. Właśnie po powrocie narodu wybranego Samarytanie nie zostali zaakceptowani i nie pozwolono im wziąć udziału w odbudowie świątyni w Jerozolimie. Wybudowali zatem na górze Garizim w Samarii schizmatyczną świątynię i tam oddawali cześć Jahwe. Wrogość osiągnęła punkt kulminacyjny w 128 roku przed Chrystusem, gdy Izraelici zniszczyli świątynię Samarytan. Dlatego kobieta mówi w czasie przeszłym, ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze właśnie. I Samarytanie nie pozostawali dłużni na początku nowej ery zbezcześcili świątynię w Jerozolimie, rozrzucając w niej ludzkie kości. Także widzimy animozję, nienawiść była duża, historyczna. Samarytanka chciała tak być sama, a spotkała mężczyznę, który wbrew zwyczajowi zaczął z nią dialog. Żydowi nie wolno było rozmawiać w tej kulturze właśnie z kobietą, która jest sama. To jeszcze z Samarytanką znienawidzoną. Nie powinien się do niej odezwać, a dzięki sposobowi, w jaki rozmawiał Jezus i wszedł największy właśnie świat jej pragnień, tęsknot Izraeli, który miała w sobie. Jezus, można powiedzieć, przełamał wszelkie bariery wrogości, te społeczne uprzedzenia, o których mówiliśmy, te historyczne. Ostatecznie powiedział jej ten sam fragment, jaki baba się usłyszeć od kobiet przy studni. Miłość bez prawdy, zobaczcie, jest iluzją. Ale prawda powiedziana bez miłości może zabić. I Pan Jezus mówi prawdę w taki sposób, że Samarytanka nie czuje się oceniona czy potępiona przez Niego. Nie mówi do niej z poczuciem wyższości, jakiejś z pozycji kogoś, kto sam nie jest nieskarżytelny, choć w gruncie rzeczy jest. Jezus był nieskarżytelny. I to pocieszające dla nas, że przeszkodą dla Jezusa nie są moje grzechy, zobaczcie, które choć mnie od Boga oddalają, do Boga ode mnie nie odsuną. Przeciwnie, im bardziej się gubię, tym Bóg bardziej się zbliża do mnie właśnie odszukać i podnieść. Co to było w drugim czytaniu, że Pan Bóg zbawił nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I choć może się wydawać, że jestem już nic nie wart, że moje wybory za bardzo oddaliły mnie od Boga często, że nie mam nic do zaoferowania, to Bóg mówi, potrzebuję Cię. Jezus, gdy rozpoczyna rozmowę, stawia się w pozycji niejako niższej. To on właśnie zobaczy czegoś chce od Samarytanki, dalej mówić mu. Mimo tego, jak żyła, miała w sobie jakieś dobro, które mogła zaoferować, i Jezus chce z niej to wydobyć właśnie w tym momencie. Porwała jej, pozwala jej uwierzyć, że może jemu dać coś cennego, a przez to przywraca jej poczucie godności. Jezus pokazuje nam, jak wychodzić do tych, którzy są zranieni, złamani. Nie jak ktoś ponad z góry, ale pokornie z dołu właśnie, jak żebrak. Żebrak pokornie pragnie. I ci ludzie, którzy wstydzą się samych siebie, nie potrzebują kogoś, kto utwierdzi w ich wstydzie, ale kogoś, kto przywróci właśnie nadzieją i pozwoli odkryć, że są wyjątkowi, bezcenni, w jakiś sposób ważni. I rozpoczęty przez Jezusa delikatnie dialog doprowadził Samarytankę do prawdy i przemiany życia na końcu. Może stała się ewangelizatorką jakąś, uczennicą Jezusa. Kobieta zostawia swój dzban, symbol starego życia, zostawia stare życie. On przestał być jej potrzebny, nie szuka już wody, bo wykrystalizował w niej źródło życia. Sam Jezus jej dał. I spotkały się oba pragnienia, pragnienie Boga jako tak człowieka i być przez Niego kochany, teraz pragnienie człowieka właśnie, by być kochanym i kochać. To są dwa największe pragnienia. Być kochanym i kochać. Tego nie mam w małżeństwie, nie mam w kapłaństwie, nie mam wśród relacji rodzicielskich. To wszystko się wali, wszystko się rozlatuje. I prawda, że Bóg nas pragnie zobaczyć, jest rewelacyjna. Święta Matka Teresa w usta Pana Jezusa wkłada takie słowa skierowane do każdego z nas, zacytujemy je na końcu. Ona ma taki tytuł: pragnę Cię. Pragnę Cię kochać i być przez Ciebie kochanym, oto jak drogi mi jesteś. Pragnę Cię przyjść do mnie, aby pełnię Twoje serce i uzdrowię Twoje rany. Uczynię Cię na nowo i dam Ci pokój nawet we wszystkich Twych trudnościach. Pragnę Cię, nie wolno Ci nigdy zwątpić w moje miłosierdzie, moją akceptację Ciebie, moje pragnienie przebaczenia, pragnienie błogosławienia Ci, życia moim życiem w Tobie. Pragnę Cię, jeżeli czujesz się nieważnym w oczach świata, to wiedz, że jest to w ogóle bez znaczenia. Dla mnie w całym świecie nie ma nikogo ważniejszego od Ciebie. Pragnę Cię. Otwórz mi, przyjdź do mnie, pragnij mnie, daj mi swoje życie. A udowodnię Ci, jak bardzo ważnym jesteś dla mojego serca. To jest to słowo właśnie dzisiaj wspaniałe, które Pan Bóg daje dla nas tej niedzieli, zwanej Samarytanką. Myślę, że słowo wspaniałe, słowo